Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tematem głównym jest oczywiście Bliski Wschód. Za mną jest pani profesor Joanna Dyduch, kierownik Zakładu Izraela, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kłaniam się nisko. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Oczywiście to była ważna noc dla Bliskiego Wschodu. Iran wystrzelił ponad 300 dronów i rakiet w kierunku Izraela. Sam rzecznik izraelskiej armii przekazał, że 99% z nich zostało zestrzelonych. Oczywiście w obronie Izraela stanęły Stany Zjednoczone, pojawiły się deklaracje Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. Zastanawiam się, na ile to te wydarzenia z tej nocy mają wpływ na samego premiera Netanyahu, który łatwego zadania i tak nie ma w ostatnim czasie. Chyba słupki wyborcze są też jego niejednym problemem. Może na początek, jak ocenia pani profesor reakcję też gabinetu premiera Izraela?
Ja sobie pozwolę tylko na wstępie zaznaczyć, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że ta wojna czy konflikt między Izraelem a Iranem ma już kilkudziesięcioletnią historię. I to jest konflikt, w którym również dochodziło do eskalacji w takim, można powiedzieć, wymiarze bezpośrednim, ponieważ on nieprzerwanie trwa ciągle na tych arenach proxy, które zaangażowane są strony wspierane przez Iran, między innymi Hezbollah, ale również Hamas czy Houthi. Natomiast w przeszłości, w dalekiej przeszłości i niedalekiej przeszłości dochodziło również do konfrontacji, które przybierały postać właśnie zamachów terrorystycznych, cyberataków i oczywiście przyjmowały również postać takich bardzo wrogich narracji, które miały miejsce i w organizacjach międzynarodowych, i w bezpośrednim i pośrednim dialogu. I teraz to, co wydarzyło się ostatniej nocy, było, można powiedzieć, zdarzeniem spodziewanym. W takim rozumieniu, że Izrael i świat spodziewał się, że być może dojdzie do odwetu za ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w minionym tygodniu, a mianowicie atak na nieoficjalnie, wiemy, że to był atak Izraela, natomiast Izrael nie przyznał się do tego ataku, a chodzi oczywiście o atak na placówkę dyplomatyczną, irańską placówkę dyplomatyczną w Damaszku. I od kilku dni było wiadomo, że najprawdopodobniej Irańczycy deklarowali odwet. Na początku spekulowano, że być może dojdzie do ataków na placówki dyplomatyczne Izraela. Takie sytuacje również miały wcześniej miejsca, gdzie celem byli dyplomaci bądź placówki dyplomatyczne Izraela w świecie. Ale jak przekonaliśmy się tej nocy, doszło do ataku rakietowego. Jak radzi sobie z tym premier Netanyahu? Premier Netanyahu radzi sobie z tym. Ta natychmiastowa odpowiedź Netanyahu jest, można powiedzieć, do przewidzenia, była do przewidzenia, więc on nie powiedział niczego, czego byśmy się nie spodziewali. Wydaje mi się jednak, że to, co powinno zwracać uwagę, to jest tle toczący się taki, można powiedzieć, kryzys i narastający kryzys zaufania, jeśli chodzi o Amerykanów i Izraelczyków. Amerykanie faktycznie w sposób skuteczny przede wszystkim, Amerykanie i sojusznicy Amerykanów, bardziej Amerykanów niż Izraelczyków na Bliskim Wschodzie, mam na myśli tutaj także Jordańczyków i Brytyjczyków, o których pan wspomniał, można powiedzieć, stanęli na wysokości zadania, bo 99% tych ataków została odparta i rakiety nie doleciały do Izraela. Natomiast faktyczną reakcję społeczności międzynarodowej i prawdziwe implikacje będziemy musieli chyba poczekać.
To znaczy, jak rozumiem wypowiedź pani profesor, Zachód stanął na wysokości zadania, to znaczy te kraje, o których tutaj pani wspomniała, sojusznicy, to też świadczy o tym, jak bardzo niezbędny jest ten komponent zachodni w obronie Izraela. Świat Zachodu też w pewien sposób chce wpływać na politykę Izraela wobec Gazy, wobec Palestyny. To jeszcze bardziej klinczuje, pokazuje to uzależnienie właśnie Tel Awiwu wobec krajów zachodnich i zmniejsza pozycję izraelskiego państwa.
To znaczy w ostatnie tygodnie, ale myślę, że te ostatnie 6 miesięcy trwania operacji lądowej izraelskich sił zbrojnych w Gazie i wojny Izraela z Palestyńczykami w Gazie, to jest nieustające pasmo takich porażek wizerunkowych Izraela. Izrael miał wyjątkowo, można powiedzieć, z jednej strony złą prasę, ale z drugiej strony te nastroje również wśród sojuszników były coraz mniej, z jednej strony cierpliwe, z drugiej strony serdeczne, i dotyczy to także przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, bo to jest tam najważniejszy patron bezpieczeństwa Izraela. Ja bym też zwróciła uwagę na dzisiejszą wypowiedź Kamali Harris, która powiedziała, że Amerykanie stoją po stronie Izraelczyków, czyli nie rządu Izraela, czy nie Izraela jako takiego, to znaczy państwa w sensie polityczno-międzynarodowym, którego reprezentowany jest rząd, ale Izraelczyków. No i możemy odczytywać te zdarzenia i tą pomoc, której Izraelowi udzielili sojusznicy, jako ochronę ludności cywilnej w Izraelu, ochronę Izraelczyków, izraelskiego społeczeństwa. Myślę, że to, co będziemy obserwować i czego nie będziemy obserwować, ale o czym mówią eksperci, to jest ogromny nacisk na Izrael, aby nie dopuścić do dalszej eskalacji, czyli żeby nie doszło do kolejnego odwetowego ataku. Tym razem, żeby to Izrael nie dokonał jakiegoś ataku na Iran, który to znowu będzie musiał odpowiedzieć, tak? Czyli żeby ta spirala agresji się nie napędzała.
I Netanyahu, przepraszam, będzie grał w tę grę. Brak
On gra
odwetu,
w tą grę.
brak zemsty. Jak to pasuje też do charakteru izraelskiego premiera?
Netanyahu gra w tą grę, ale nie w sposób, który satysfakcjonowałby zachodnich sojuszników. Jak spojrzymy na przykład na historię negocjacji dotyczących zawieszenia broni i uwolnienia izraelskich zakładników, to bardzo jaskrawo rysuje się nam pewna tendencja. Za każdym razem, kiedy te negocjacje wkraczały taką fazę, można powiedzieć, kulminacyjną, wyłączając negocjacje, które zakończyły się sukcesem w tej pierwszej tuzie, że w pierwszej fazie w listopadzie, to każdy kolejny, czyli w grudniu, styczniu, w marcu i te, które rozpoczęte zostały w marcu i w zasadzie do kilka dni temu jeszcze mieliśmy nadzieję, że one zakończą się jakimś oczywiście częściowym sukcesem, czyli wypuszczeniem zakładników żywych i martwych oraz zawieszeniem broni i zwiększeniem dostaw pomocy humanitarnej, ale za każdym razem, kiedy te negocjacje wchodziły w fazę kulminacyjną, działo się coś, co jakby atmosferę w negocjacjach dramatycznie pogarszało. No albo był to zamach na żałobników w styczniu, oczywiście bieżącego roku, w związku z rocznicą zabicia Sulejmaniego na cmentarzu, albo było to zabicie czy zamach na lidera Hamasu w Bejrucie. Teraz mieliśmy do czynienia najpierw z zamachem w Damaszku, natomiast 2 dni temu, 3 dni temu mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy te negocjacje rzeczywiście trwały i były w fazie kulminacyjnej z dobrymi rokowaniami. Izrael poinformował o zabiciu 3 synów Ismaila Haniyeh, więc w Gazie, i jeszcze dodatkowo innych członków jego rodziny. Więc widzimy, że no nie ma pewnego rodzaju takiej absolutnej spójności, jeśli chodzi o działanie na określony cel. Ja nie chciałabym tutaj absolutnie spekulować, bo to nie jest nasza rola, ale wydaje się, że jeżeli Stany Zjednoczone z jakiegoś powodu zaangażowałyby się w ten konflikt nie w roli mediatora, to znaczy chodzi mi tutaj o nie tylko konflikt Izraela z Palestyńczykami, ale być może gdyby ten konflikt rozlał się w sposób zasadniczy na region, czyli na przykład na Liban, na przykład dalej, areną konfliktu jest również basen Morza Czerwonego, ale na przykład Iran, to wówczas byłyby to, myślę, że administracja Bidena i sam Biden byłby w poważnych tarapatach i zmniejszyłoby to jego szanse na reelekcję.
Tak, gdybyśmy jednak patrzyli w szklaną kulę, czy Izrael odpowie na atak, to jest chyba dzisiaj mało prawdopodobne.
Jeżeli dyplomacja amerykańska jest skuteczna, to nie.
Wszystko też, ten Bliski Wschód pojawia się w tle, oczywiście, tak jak pani profesor wspomniała, w tle wyborów w Stanach Zjednoczonych. Atak Iranu stwarza większe ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie i pojawiają się często takie hasła. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Pani profesor obserwuje ten świat bliskowschodni. Czy da się porównać te wydarzenia, te dzisiaj skalę napięcia do czegoś, co już miało miejsce w przeszłości? Tak, żeby też wyciągnąć lekcje.
To znaczy, wydaje mi się, że tak, zdecydowanie obserwujemy pewne powracające modele operacjonalizacji określonych zmiennych. To znaczy, pewne rzeczy się rzeczywiście powtarzają, ale musimy pamiętać, że na Bliskim Wschodzie rzeczy działy się, zdarzało się też tak, że one się działy po raz pierwszy, całkowicie redefiniując architekturę polityczną międzynarodową. Widzę na przykład Irak 2003 rok. Tych przypadków Libia 2011 rok. Tych przypadków jest więcej i musimy być oczywiście otwarci na to, że tak to się może wydarzyć, ale jeśli pan pozwoli, to ja jeszcze wspomniałabym o innych potencjalnych, nie tylko tlących się, ale w zasadzie mocno dających o sobie znać takich zarzewiach eskalacji. Nie zapominajmy, że od 2 dni toczy się znowu na bezprecedensową skalę, ale tym razem od kilku miesięcy toczą się zamieszki na zachodnim brzegu Jordanu spowodowane śmiercią osadnika, młodego osadnika. O śmierć tego młodego osadnika oskarżono Palestyńczyków i na palestyńskie wioski ruszyły rozwścieczone grupy osadników, które paliły domy, samochody i sięgały po przemoc. Przemoc, nad którą wydaje się nie do końca była zapanowały izraelskie służby bezpieczeństwa. Więc to myślę, że także może być takie zarzewie konfliktu, które może dalej promieniować.
Czyli dzisiaj, teraz, na ten moment, na godzinę 14, po 14 rozmawiamy w niedzielne popołudnie, trzeba obserwować przede wszystkim dyplomatów.
Absolutnie tak.
Bardzo dziękuję za komentarz, profesor Joanna Dyduch, kłaniam się nisko, dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.